Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Czas na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Audycje kulturalne to jest podcast Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant i choć sama jestem w Warszawie, to zapraszam Was dzisiaj w podróż do Krakowa. Choć tak naprawdę pisarz, twórca, autor związany był z bardzo wieloma miejscami. Myślę, że nawet zapisał się w naszej historii jako podróżnik, taki niespokojny duch, osoba, która szukała swojego miejsca, nie bała się przekraczać granic krajów, a nawet kontynentów, żeby to zrobić. Ta osoba to jest Sławomir Mrożek. W tym roku obchodzimy jego 94. urodziny. Ta rocznica przypadła dokładnie wraz z końcem czerwca. I to też była data, kiedy w Krakowie, w Bibliotece Kraków dokładnie, przy ulicy Powroźniczej 2 został otwarty gabinet Sławomira Mrożka. To jest miejsce, które pozwala odkryć dramatopisarza, rysownika z nowej perspektywy, dowiedzieć się, jak mogła wyglądać jego codzienność, na praca, jeżeli w ogóle o pisaniu i tworzeniu możemy mówić jako o pracy. A o gabinecie Mrożka zgodziły się dzisiaj opowiedzieć osoby, które brały udział w jego tworzeniu, które są z tym pomysłem, z tą inicjatywą bezpośrednio związane. To jest pani dyrektor Biblioteki Kraków, pani Agnieszka Staniszewska-Mul, a także prowadząca projekt pani Agnieszka Sabak. Bardzo miło mi jest pani powitać w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry, witamy wszystkich.
Dzień dobry.
Pierwsze, co przyszło mi do głowy, kiedy dowiedziałam się, że taki gabinet powstał, oczywiście oprócz entuzjazmu, to była taka refleksja, czy odwiedzając stanowisko czyjejś pracy, w tym przypadku gabinet, możemy poznać tę osobę z nowej perspektywy. To znaczy po prostu, co daje nam oglądanie czyjejś pracowni zamiast na przykład studiowania książek, czytania pamiętników, przerzucania korespondencji. Gabinet, pracownia, jakkolwiek byśmy to nazywały, to wydaje mi się, że to jest taki prywatny, bardzo intymny świat.
Ci, którzy wchodzą do gabinetów, chyba najbardziej szukają nie innej perspektywy, ale tej, która im się wydaje najbardziej oryginalna i taka jeden do jeden, jeśli chodzi o danego pisarza, czy ktokolwiek tam jest. Więc jak ktoś wchodzi do gabinetu Mrożka, to myślę, że natychmiast chce sobie wyobrazić, jak wyglądał Mrożek piszący. I nasz gabinet nie jest gabinetem jeden do jeden, żadnego jednego konkretnego gabinetu Sławomira Mrożka, bo on ich w życiu miał trochę, ale jest powiedzmy nad gabinetem, czyli sumuje przestrzenie twórcze, życiowe Mrożka, ale fakt, że jest w Krakowie, jest znamienny nie tylko dlatego, że to było jego miasto, ale że to jest jego taka pisarska kolebka, bo do dziś przy ulicy Krupniczej stoi budynek, tak zwany Dom Literatów, który to budynek jest bardzo osobliwy, bo tu i jeszcze tylko w Łodzi, tak naprawdę były po wojnie gmachy, Warszawa była zrujnowana, nie istniała, gdzie gnieździli się w dzikich ilościach, w takiej twórczej komunie, bym rzekła, pisarze, no myślę, że tam wejść nie do gabinetu Mrożka, ale do tego domu na Krupniczej, czy do któregoś z tych dwóch budynków w Łodzi i zobaczyć, co tam się działo, to by dopiero była podróż w czasie. I taki swój pierwszy gabinet, gdzie Mrożek uznał, że został pisarzem, po prostu nim został, był właśnie gabinet na Krupniczej. I z tego gabinetu na Krupniczej my mamy biurko, przy którym on tam siedział. Do tego gabinetu po Mrożku wprowadził się pan Adam Macedoński i my od niego mamy to biurko. Mamy też stamtąd takie artefakty, no, zagadkowe, mało pisarskie. Mamy pogrzebak, proszę państwa. I mamy też taką skrzynkę, tajemniczego pochodzenia, metalową skrzynkę, po niemiecku najprawdopodobniej, tam musiało być mnóstwo rzeczy po niemieckich. I ta metalowa skrzynka prawdopodobnie służyła do tego, że on tam trzymał węgiel. Więc to, czego szukamy w gabinetach pisarza, czyli nie tylko tę twórczość nobliwą, ale takie prozaiczne, codzienne życie, najlepiej jakby jeszcze tam szczoteczka do zębów w kubku stała, to my znajdujemy dzięki też takim artefaktom bardzo nietypowym, nieoklepanym dla pisarza. Mamy też maszynę do pisania, choć to nie jest dokładnie ta maszyna, na której pisał Sławomir Mrożek, ale najprawdopodobniej taka albo szalenie zbliżona, jak ta, na której pisał. Maszyna, która też zresztą przyjechała z domu na Krupniczej, bo zawdzięczamy ją panu Janowi Polewce. Jan Polewka To scenograf przede wszystkim znał Mrożka i jest to ostatnia osoba, która dziś mieszka w tym domu na Krupniczej. On był dzieckiem, gdy Mrożek tam się wprowadził. Opisuje nam fajną historię, jak Mrożek się w bardzo oryginalny sposób wyprowadzał stamtąd. To nam pewnie pani Agnieszka zaraz opowie. Mamy kogoś, kto nam zaprojektował gabinet. Kto jako młody człowiek, dziecko, mieszkał razem z Mrożkiem w tym samym budynku, w którym stało to biurko, leżał ten pogrzebacz. Także tu w kilku miejscach nam się bardzo zapętliła ta historia.
Jan Polewka w ogóle opowiada, że, cytuję jego słowa, byliśmy wszyscy projektami na sąsiadów Mrożka, tylko że on nas opuścił. On opowiada o Mrożku z perspektywy ucznia, a później z perspektywy ucznia gimnazjum, później z perspektywy licealisty. Właśnie jako uczeń zapamiętał wielkie auto da fe Sławomira Mrożka, który wyprowadzając się z Krupniczej po prostu spalił większość rzeczy, większość dokumentów, zapewne również dziennik, który prowadził. No i niestety tego już nie zobaczymy i to zginęło bezpowrotnie, ale było to wydarzenie, jak pan Jan Polewka wspomina, spektakularne. Było to wielkie, wielkie ognisko na podwórzu Domu Literatów przy ulicy Krupniczej 22. Ale co jeszcze mówi ciekawego na temat Mrożka i na temat spojrzenia na Mrożka z perspektywy młodzieńca, młodego człowieka, nastolatka. Oni znali Mrożka, on, jego przyjaciele, głównie z rysunków, bo to był okres, kiedy on debiutował w Szpilkach, a później rysował dla przekroju Mariana Eilera. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj pierwsza młodzież podchodzi do rzeczywistości, która wówczas się troszkę w Polsce rozjaśniła, bo to były czasy postalinowskie, wreszcie wybuchła wolność trochę i te rysunki Sławomira Mrożka i młodzież, która zaczęła czuć rzeczywiście troszkę wreszcie, że są u siebie i po prostu wybuchnęła radosnym śmiechem, czystym, młodzieńczym i to podkreśla pan Jan. Oni wszyscy Mrożka świetnie znali. Nie było internetu, nie było telefonów, telewizja w powijakach, natomiast Mrożek był po prostu w Krakowie znany właśnie przez te swoje rysunki, a później również przez pierwsze sztuki. Wprawdzie, powtórzę to, bo te pytania często się pojawiają ze strony odwiedzających gabinet, a jest ich rzeczywiście spora grupa. Debiutancki dramat Policja nie powstał przy biurku, który stoi w naszym gabinecie, ale przepisywał ją już przy tymże biurku. Przy tym biurku rysował, przy tym biurku powstały inne jego sztuki, jak Indyk, jak Na pełnym morzu. My w gabinecie mamy również taki znak teatralny, mianowicie maski Kazimierza Mikulskiego do premiery sztuki Dom na granicy, która miała miejsce w Grotesce. Teatr Groteska to jest dosłownie po drugiej stronie ulicy w stosunku do Domu Literatów na Krupniczej. Także Mrożek mieszkał w Domu Literatów, ale tak jakby jedną nogą był w teatrze.
Wspomniały panie o takich zapętleniach, łączących się wątkach i historiach, które zbiegają się właśnie w gabinecie Mrożka i pomyślałam sobie, że to może być dobry moment, żeby wspomnieć pana Jerzego Pomianowskiego, dlatego że to jest drugi gabinet pod skrzydłami Biblioteki Kraków. Jerzy Pomianowski był pisarzem, tłumaczem, publicystą, ekspertem do spraw historii Europy Wschodniej, no a także przyjacielem Sławomira Mrożka i tak się stało, że obaj panowie mają gabinety. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że po sąsiedzku, ale na pewno w ramach jednej instytucji.
Po sąsiedzku, bo przez ścianę i to dokładnie tak się narodziło. Mrożek i Pomianowski. Pomianowski bardzo barwna postać, taka rzekłabym charyzmatyczna, a dziś już trochę zapomniana. Panowie naprawdę są przez ścianę, bo oni się znali i oni się bardzo cenili, przyjaźnili się. Wdowy po obu panach zresztą przy okazji tworzenia gabinetu Mrożka spotkały się tu w Krakowie, też się znają od lat i bardzo lubią. I właściwie trochę od Pomianowskiego zaczął się pomysł, aby Mrożek znajdował się właśnie tam na Powroźniczej. Gabinet Jerzego Pomianowskiego powstał dzięki kontaktom Stanisława Dziedzica, poprzedniego dyrektora biblioteki. I to jest gabinet bardzo oryginalny z kolei. Żona Pomianowskiego przekazała jego gabinet bibliotece i on został dosyć wiernie odtworzony. A byliśmy w posiadaniu tego biurka, tego pogrzebacza, więc Mrożek jawił nam się jako właśnie naturalny sąsiad, a nie ma żadnego miejsca w Krakowie, które o Mrożku by mówiło. Jawił nam się jako naturalny i najlepszy sąsiad dla Pomianowskiego. I my też trochę liczymy na to, że przy okazji Mrożka ten Pomianowski, wartościowy, niesłychany film, można było o nim nakręcić, trochę też zainteresuje sobą bardziej świat. Nie mamy niestety zdjęcia wspólnego obu panów. Obie żony szukały u siebie i przekopały całe archiwa domowe, jakie jeszcze zostały, ale no niestety nie mamy nigdzie zdjęcia, gdy panowie szli, rozmawiali. Warto też dodać, że stworzyłyśmy Mrożka jak żywego. Postanowiliśmy odtworzyć Mrożka cyfrowego ze zdjęcia. Kupiliśmy specjalny osprzęt, który wyczarował hologram 3D Mrożka. Mrożek stoi, porusza się, patrzy na nas, uśmiecha się i nawet mruga nam okiem. Byliśmy przy tym z panią Agnieszką pewne obiekcje, czy na przykład nie będzie to zbyt wstrząsowe dla żony, bo nagle jest naprawdę jak żywy, stoi w przestrzeni, w powietrzu, w gabinecie Sławomir Mrożek. Wybrałyśmy specjalnie takie zdjęcie z czasów poprzedzających trochę ich znajomość. I rzeczywiście, gdy pytałyśmy potem Suzany, to powiedziała, że to ją bezpiecznie odizolowało od takich głębszych emocji, bo miałaby faktycznie problem, gdyby zobaczyła Mrożka ze zdjęcia, które było zdjęciem z ich czasów. Więc po wejściu do gabinetu stoi tam Mrożek i na nas patrzy.
Wspomniała pani o żonach obu pisarzy, które spotkały się, które się lubiły. No i wydaje mi się, że gro tych obiektów, które możemy oglądać, nie wiem jak jest z gabinetem Jerzego Pomianowskiego, ale w gabinecie Sławomira Mrożka, to są właśnie dary od wdowy po Sławomirze Mrożku, która w zeszłym roku bodaj podczas wizyty w Krakowie te pamiątki przekazała.
W gabinecie Jerzego Pomianowskiego mamy jego oryginalny gabinet, wyposażenie, meble, zdjęcia, pamiątki, fajki, laski, meble. Wszystko przekazała nam pani Aleksandra Kurczak-Pomianowska. A w gabinecie Mrożka mamy artefaktów mniej, ale też rzeczywiście, tak jak pani mówi, większość chyba z nich to jest tak naprawdę to, co przywiozła nam pani Suzana Mrożek. My z Suzaną skontaktowaliśmy się, mówiąc jej o tym, że przystępujemy do tego gabinetu, o tym mowa już była od jakiegoś czasu. No nie chcieliśmy, nie wypadało, żeby się z prasy dowiedziała, że jej mąż ma gabinet w ich dawnym Krakowie. I zapytaliśmy o to, czy nie chciałaby jakiejś drobnej pamiątki przekazać, może okulary, może pióro. Ona zareagowała entuzjastycznie, powiedziała nam, że wkrótce jest w Krakowie i wysiadła z samochodu pod biblioteką z walizką. I ta walizka była pełna tych pamiątek, o których myśmy zapytali. Suzana kupiła nasze serca, umówmy się, i ten gabinet jest w dużej mierze autentyczność ogromna jej zasługą. Podkreślę przy okazji, że naprawdę pod latarnią chyba najciemniej Mrożek naprawdę nie ma żadnego miejsca poświęconego jego twórczości, jego życiu. Ulicy nie ma.
Pani Antonewka zrobił taki swoisty rekonesans. Sławomir Mrożek ma ulicę swojego imienia w Tarnowie. W teatrze w Kielcach jest sala jego imienia, dlatego że kiedy państwo Mrożkowie mieszkali w Krakowie po powrocie z Meksyku, zaprzyjaźnili się z dyrektorem Szczerskim i on ich zapraszał na premiery, zapraszał na przedstawienia, przysyłał tu po nich samochód i rzeczywiście toczyły się w teatrze w tejże sali rozmowy i dyskusje. Natomiast rzeczywiście ten nasz gabinet i te wszystkie artefakty tu zebrane, to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie są te rzeczy zgromadzone, ponieważ jak wiemy, całe archiwum Sławomira Mrożka znajduje się w Fundacji Miniona Michalskiego w Montrichet, a koniecznie trzeba pamiętać, że Mrożek spędził, zliczając całość, 28 lat w Krakowie. To dużo jak na tak znaną postać, nie tylko w Europie, ale na świecie mamy się kim szczycić, więc warto o nim pamiętać, warto go wspominać, warto go przywoływać, dlatego że te jego sztuki są nieustająco aktualne, ale też rysunki, które są właściwie współcześnie, moglibyśmy je nazwać memami.
Powiedziały panie o bardzo nietypowych eksponatach. No ten pogrzebacz to rzeczywiście jest coś niespotykanego. Okulary, które można zobaczyć w gabinecie Mrożka, to z kolei wydaje mi się, że to jest taki jego znak bardzo charakterystyczny, rozpoznawalny, który też był wykorzystywany w wielu rysunkach, które Mrożka miały portretować. Ale w gabinecie Mrożka w Bibliotece Kraków znajdują się dwie szklane gabloty, takie regały, które są wypełnione bardzo cennymi pamiątkami. Oprócz tych, które wymieniłyśmy, to są dokumenty, to są listy, to jest pióro, no, w przypadku pisarza, rysownika niezwykle cenna rzecz, ale tam jest też kilka eksponatów, które budzą zastanowienie. To znaczy, ja dostrzegłam tam coś i pierwsze słowo, które przyszło mi do głowy, to bibeloty, takie małe figurki i w życiu nie połączyłabym tego z postacią Sławomira Mrożka. Tam jest też gra planszowa, którą ponoć Sławomir Mrożek uwielbiał.
W jednym z maili na samym początku Zuzanna Mrożek napisała nam o tym, że jej mąż uwielbiał grać w Wargame i że ta gra jest zachowana, bo jest w mieszkaniu ich znajomych w Krakowie. My na początku byliśmy trochę skonfundowani, jak to przecież wtedy nie było jeszcze gier komputerowych i w jaki sposób on z pasjami grał, ale to jest gra planszowa, strategiczna gra planszowa, która miała swoich gorących wielbicieli i Mrożek był, otwartym tekstem nam to Zuzanna opowiedziała, totalnie uzależniony od grania w tę grę. Przepadał, grał godzinami, grał nocami, zarywał całe dnie. Opowiadała o sytuacji, w której periodyk, który drukował najlepsze strategiczne rozgrywki, jakie grający przysyłali do redakcji, periodyk kiedyś wreszcie po wielu, wielu staraniach i wysyłaniu najróżniejszych strategii opublikował Mrożkowi jego rozwiązanie gry. Mówi, że zleciał taki entuzjastyczny cały i krzyczący z radością o tym, machający gazetą, że nigdy go nie widziała takiego radosnego i takiego ożywionego, gdy dostawał nagrody literackie, choćby nie wiem, jak wielkie to nagrody literackie były. A znajomi z kolei opowiadali mi, że gdy byli z wizytą w Meksyku, u Mrożków, to w ich własnym domu Mrożek na własną kolację piętro niżej się spóźnił i to dosyć dotkliwie, no bo właśnie kończył partię i absolutnie nie dało go się w tym stanie oderwać.
Bibeloty, o których pani mówi, to myśmy zapytali oczywiście panią Zuzannę, czy mają jakieś historie. Każdy z nich ma jakąś historię. Mrożek, jak ona twierdzi, nie był kolekcjonerem, ale lubił otaczać się rzeczami, które miały dla niego jakieś znaczenie, była właśnie z nimi związana jakaś historia. Jest tam na przykład puzdereczko takie niebieściutkie, które kupił za pierwsze zarobione pieniądze i bardzo się tym szczycił. Jego siostra ponoć bardzo mu zazdrościła takiego cacka, które sobie kupił. Są tam rzeczy, które na przykład widzimy na zdjęciach z Epifanii z rancha w Meksyku, gdzie mieszkali państwo Mrożkowie. Także są to z pewnością rzeczy jemu bliskie, z którymi obcował, na które patrzył, które stały na jego biurku. Troszkę można poobcować właśnie z takimi artefaktami w gabinecie.
Jest też zeszyt, w którym próbował pisać po tym, jak po udarze wracał do zdrowia, więc pierwsze te próby pisarza, któremu choroba nagle zabrała rękę, co jest bardzo dotkliwe, tak, i język. Więc to też jest, Zuzanna nam to zostawiła, ale są też takie bardzo biograficzne, bym powiedziała, artefakty, jak na przykład książeczka wojskowa. Mamy paszporty, mamy dowody osobiste. Wszystko to, co zostało, tak naprawdę praktycznie przyjechało tu do Krakowa.
Tych artefaktów, pamiątek po pisarzu udało się zgromadzić w Bibliotece Kraków naprawdę bardzo wiele. Ja nie mam złudzeń, nam nie uda się opowiedzieć o wszystkich z nich. To, co możemy zrobić, to, co ja mogę zrobić, to zaprosić wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia gabinetu Mrożka, który znajduje się przy ulicy Powroźniczej 2 w Krakowie. To jest dzieło, pomysł, inicjatywa Biblioteki Kraków. A dzisiaj o tym przedsięwzięciu, o gabinecie, ale także o pisarzu, o jego naturze, którą możemy w ten sposób odkrywać, opowiadały pani dyrektor Biblioteki Kraków Agnieszka Staniszewska-Mul, a także prowadząca projekt Agnieszka Sabak. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie, za to, że zgodziły się panie o pisarzu opowiedzieć. No i wydaje mi się, że również do Krakowa nas zaprosić.
Dziękujemy.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.